Prawnik na budowie. Podcast o wszystkim, co związane z budownictwem. Uwaga, może zawierać śladowe ilości prawa. Nazywam się Łukasz Mróz, jestem radcą prawnym i pomagam firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. W tym odcinku miałem przyjemność ponownie usiąść przy mikrofonie z Anetą Mróz, która jest partnerem w prowadzonej przez nas wspólnie kancelarii. I przyjęliśmy takie podejście, że mamy wyimaginowaną umowę i do niej dobieramy po jednym elemencie od każdego z nas co do tego, jakie rozwiązanie rekomendowalibyśmy do wrzucenia w praktyce. Przechodzimy przez 10 elementów po kolei. Przedmiot umowy, terminy realizacji, roboty dodatkowe, wykonanie zastępcze, zabezpieczenia, odbiory, wynagrodzenia, kary umowne, odstąpienie rękojmia i gwarancja jakości. Także takie bardzo, mam nadzieję, praktyczne i narzędziowe podejście znajdziecie w tym nagraniu. Mam nadzieję, że zaczerpniecie z niego takie puzzle do swojego know-how. Zapraszam do odsłuchania odcinka. Ponowny dzień dobry sprzed mikrofonu, Aneto.
Dzień dobry.
Cóż, siadamy dzisiaj tak, jakbyśmy się siadali przed umową o roboty budowlane, chociaż nie mamy jej przed sobą, i punkt po punkcie podzielimy się tym, co w danym paragrafie podrzucilibyśmy jako taką sugestię rozwiązania, która jest do wprowadzenia do know-how, by żyło się i budowało lepiej. Jak robiliśmy taką weryfikację naszych tych list, troszkę rzeczy nam się powiela, ale też jest chyba więcej zdecydowanie, które się nie powielają. To oddając Ci parkiet, zaczynając od tej rzeczy najbardziej kluczowej, przedmiot umowy. Z tym startujemy. Co byś tam podrzuciła jako rozwiązanie, które strony negocjujące umowę mogą sobie przemyśleć?
W ogóle sam przedmiot umowy wydaje się kwestią banalną, tak? I dochodzi do wielu sytuacji, w których strony nie skupiają się tak naprawdę na przedmiocie umowy i tego, co się tam zawiera, ponieważ gdzieś tam w trakcie negocjacji strony ustaliły, że wybuduje budynek X i na tym tak naprawdę poprzestają. Natomiast jest bardzo dużo rzeczy w umowie, które są, można tak powiedzieć, trochę poukrywane, tak? Te zakresy przedmiotu umowy. Ja tutaj, każdy z nas, ja i Łukasz, mamy po jednym wątku omówić, tak? Dlatego ja tutaj chciałabym zwrócić uwagę na wątek zobowiązania wykonawcy robót budowlanych do oględzin miejsca, w którym ma prowadzić pracę, oraz do wpływu tych oględzin na realizację umowy. I jednym z takich przykładów, co do których zawsze jest rozbieżność, ale właśnie potem w trakcie wykonywania prac, a nie na etapie zawierania umowy, jest na przykład to, że ten wykonawca tak w sposób bardzo szczegółowy się zapoznał z przedmiotem umowy i nie wnosi tutaj żadnych zastrzeżeń z tego tytułu. I jednym z punktów niespornych jest chociażby dojazd do miejsca wykonywania prac. I osoba, podmiot zlecający pracę mówi, że skoro ty się zapoznałeś z terenem prowadzenia prac, to widziałeś również, że teren jest, nie wiem, dajmy na to podmokły, grząski, i widziałeś, że nie ma dojazdu do docelowego miejsca prowadzenia prac. Wobec tego, że to widziałeś, to po twojej stronie jest obowiązek wyłożenia tam na przykład płyt betonowych, tak, czy czegokolwiek, co pozwoliłoby dojechać ciężkiemu sprzętowi do tego miejsca. Natomiast wykonawca mówi, ale dlaczego ten koszt ma leżeć po mojej stronie, skoro no jakby nie było tego w przedmiocie umowy. Dlatego warto by zwrócić uwagę na sposób sformułowania właśnie postanowienia dotyczącego oględzin i jak te oględziny są sformułowane i jak to może wpłynąć na późniejsze realizowanie zakresu prac przez wykonawcę. Zatem warto tutaj zawężać i oczywiście jakby wykonawca można dopuścić do sytuacji, że takie postanowienie w umowie się znajduje, natomiast warto by zwrócić uwagę na te okoliczności i doliczyć, nie wiem, do ceny usługi na przykład ewentualne takie dodatkowe kwestie, dodatkowe prace.
Okej, to ja z kolei bym wszedł może na troszkę większy stopień ogólności i ujął dokumentację jako taką, bo tak jak mówiłaś, no wydaje się, że gdzie jak gdzie, ale w przedmiot umowy to raczej prawnie rąk nie trzeba wsadzać, no bo w końcu definiuje go nam dokumentacja projektowa, w szczególności projekt budowlany, więc to bardziej kwestia inżynierska niż prawna. Ale tutaj się zgodzę, że przedmiot umowy akurat ma to do siebie, że może być jego zakres mocno modyfikowany postanowieniami, które zdają się nie bezpośrednio regulować ten przedmiot, a które z naszej praktyki ogólnie po prostu z wokant sądowych, ze spraw budowlanych później wracają jako de facto spór właśnie o to, czy coś jest objęte danym kontraktem, czy nie jest. I wrzucając uwagi dotyczące dokumentacji, to z jednej konkretnej strony chciałbym do nich podejść, mianowicie z badania tej dokumentacji, ponieważ no orzecznictwo poszło w tym kierunku dość konsekwentnie, przyjmując, że wykonawca w takim standardowym układzie stosunków nie jest zobowiązany do badania dokumentacji projektowej. Argumentacja za tym stoi prosta. Żeby coś stwierdzić, co wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania, no to wypadałoby być projektantem, a żeby wykonawca chciał mieć wiedzę specjalistyczną z zakresu projektowania, to właśnie projektantem by został, a nie wykonawcą. Tutaj nie jest też oczywiście tak, że wykonawca jest takim bezrefleksyjnym przekładaczem projektu na naturę. Niemniej sądy skłaniają się w kierunku tego, że nie musi bawić się w takiego inspektora gadżeta czy jakiegoś inspektora Clouseau, który wnikliwie bada kartka po kartkę z każdego kąta i z każdego stopnia tą dokumentację, żeby wykryć wszelkie możliwe błędy. I stąd też urodziła się praktyka kontraktowa, która odwraca tą sytuację o 180 stopni. Stąd też na pewno znane wam doskonale postanowienia, na które się natykacie, czyli zastrzeżenie, że wykonawca zbadał dokumentację i wskazuje na to, że jest ona poprawna, kompletna i pozwala na wykonanie robót w umówionym terminie i wynagrodzeniu. W różnym stopniu rozbudowania pojawiają się one właściwie w każdym sensownie jakimś tam napisanym kontrakcie. I jako pewną odpowiedź na to, co mógłbym rzucić pod rozwagę, to jest zastrzeżenie standardu badania tej dokumentacji, bo samo wykreślenie obowiązku, szczerze mówiąc, nawet już nie próbuję proponować za bardzo, ponieważ wiąże się to zawsze z mocnym oporem ze strony podmiotu, który zleca pracę, czy to jest powiedzmy inwestor w relacji do wykonawcy, czy generalny wykonawca do podwykonawcy. Także tam, gdzie możecie Państwo poszukać sobie takiego punktu kompromisu, no to jest zastrzeżenie, że okej, my zbadamy, ale z zachowaniem standardu wykonawcy robót budowlanych, czyli podmiotu, który zajmuje się wykonywaniem robót budowlanych, żeby właśnie podkreślić tą linię z orzecznictwa, wpisać się tak troszkę w nią tylnymi drzwiami, powiedzmy, wskazującą, że czym innym jest projektowanie, specjalistyczna wiedza z zakresu projektowania i kto musi posiadać taką wiedzę, bo nie jest to wykonawca, a czym innym jest wiedza wykonawcy i jego obowiązek wyłapania takich wielbłądów budowlanych, czyli błędów ogólnych rozwiązań konstrukcyjnych powszechnie stosowanych w budownictwie. Także ja zacząłbym od tego. Ok, mamy odhaczony już pierwszy punkt, przechodząc dalej w terminy realizacji. Okej, Aneto, to cóż masz w postanowieniu, paragrafie drugim dotyczącym terminów realizacji?
Przy terminach realizacji warto zawsze zwracać uwagę na przesunięcia tak naprawdę tych terminów. Chodzi mi konkretnie o sytuację, że wykonawca nie może realizować prac z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy. I no jak pewnie wszyscy wiemy, dość często dochodzi do takich sytuacji, że nie jest udostępniony front robót, bo ktoś jeszcze wcześniej nie skończył swojego zakresu prac, wobec czego wykonawca nie może wejść ze swoim zakresem, ale termin rozpoczęcia umowy przewidziany w umowie zaczął biec. I teraz tak, w sytuacji, jeżeli wykonawca, jeżeli w umowie jest postanowienie, że sytuacja taka również wymaga aneksu, a wykonawca na przykład nie zadba o ten aneks, no to wtedy siłą rzeczy osoba, podmiot, który zlecił pracę, na koniec, jeżeli termin końcowy nie zostanie zachowany, nalicza kary umowne. Warto się przed tym zabezpieczyć w sposób taki, żeby dodać do umowy takie postanowienie, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, tak, że prace zostaną wstrzymane, czy nie mogą być prowadzone z jakiegokolwiek względu, ale jest to wzgląd niezależny od wykonawcy, to wtedy dochodzi do swojego rodzaju automatycznego przedłużenia terminu zakończenia realizacji prac i w takiej sytuacji dobrze by dodać, że nie jest potrzebny, nie ma potrzeby sporządzania aneksu w formie pisemnej. No tylko jakby z automatu, tak? Ten termin zostaje przedłużony.
To takie opcje automatowe to najkorzystniejsza rzecz z perspektywy wykonawcy, znowu szukając jakiegoś tam złagodzenia, bo może być z tym problem, to możemy pójść przynajmniej w kierunku roszczenia, powiedzmy, o to, żeby było prawo do żądania zmiany terminu, czyli taki obowiązek po stronie kontrahenta, kiedy wystąpią określone umową okoliczności, a nie tylko jego uprawnienie do takiego działania, bo to bolączka szczególnie kontraktów zamówieniowych, zamówień publicznych. Tam właśnie bardzo często zamawiający, wprowadzając katalog podstaw zmian terminów, wskazują, no, że to jest coś, co mogą robić, ale nie muszą, ponieważ to jest uprawnienie, a nie ich obowiązek. I właśnie taka sytuacja możliwości, ale nie obowiązku, no to nie jest zbyt komfortowa z perspektywy wykonawcy i może okazać mu się, że wiele mu nie da, bo cóż, sytuacja z płaszczem, któremu panu nie damy i nie bardzo ma pan co zrobić, tutaj wchodzi pięknie. Jako ciekawostkę powiem, że temat całkiem niedawno przetoczył się w sposób ciekawy przez sąd apelacyjny i trafił do Sądu Najwyższego, nawet właśnie w jednej ze spraw w sporach zamówieniowych. Sąd apelacyjny przyjął, że biorąc pod uwagę to, jak napisana jest umowa, tam jest wpisane roszczenie o zmianę terminu, a nie tylko uprawnienie, czyli wprawdzie nie ten automat, ale możliwość żądania przez wykonawcę zmiany umowy z zamawiającym i obowiązek zamawiającego do dokonania takiej zmiany. I tam właściwie poszła skarga kasacyjna, ale Sąd Najwyższy nie bardzo się zgodził z zarzutami zamawiającego i tym zarzutem, który jest ciekawy w tym kontekście, jest właśnie ten, że zamawiający utrzymywał, że PZP nie pozwala w ogóle na wprowadzenie takiego mechanizmu zobowiązującego do zmiany, że tam mogą być tylko uprawnienia do zmiany i to zamawiający podejmuje decyzję, czy też może, no, mówiąc szerzej, strony podejmują decyzję, czy ta umowa będzie zmieniona, czy nie, ale to w praktyce oczywiście sprowadza się do zamawiającego, bo wykonawca tej zmiany będzie chciał zawsze, więc można też na zamówieniach publicznych, jest pod to podkładka orzecznicza. Element, który ja bym dodał, to sam zakres przedłużania. Bo często ten problem jest ugryziony w ten sposób, że wskazuje się, że zmiana terminu nastąpi o okres, w którym trwała przeszkoda. I to może, ale nie musi chwycić. I bardzo widać to wyraźnie w sytuacji, kiedy chociażby z uwagi na te przesunięcie czasowe, wjedziemy w ogóle w sezon Bożego Narodzenia, piosenek i wręczania sobie prezentów i okaże się, że roboty, które mieliśmy mieć zamknięte do końca października, listopada, jakkolwiek, wchodzi nam atak zimy, jak w tym roku, zamyka nam roboty i wcale nie jest tak, że tylko czas trwania tej przeszkody powoduje, będzie adekwatny do przedłużenia terminu, bo okazuje się, że sypie nam się cały harmonogram, przekładając roboty na wiosnę, i jeżeli dostaniemy, nie wiem, miesiąc czy dwa przedłużenia terminu, to może to nijak mieć się do realnego wpływu tej przeszkody na przedłużenie terminu, które jest potrzebne wykonawcy, żeby było ono adekwatne, i właśnie w tą adekwatność bym bił, żeby to było przedłużenie o czas nie samego trwania przeszkody, ale czas potrzebny jakby wynikający z tej przeszkody. Termin odhaczony, wchodzimy w kolejny element. Tym kolejnym elementem są roboty dodatkowe albo zamienne. Co z tego zakresu wybrałaś do wrzucenia do podcastu?
Tutaj zwracam uwagę na sytuację zlecania robót dodatkowych. I najczęściej intencją zamawiającego jest to, żeby całość robót wykonał jeden podmiot. I to jest w pełni zrozumiałe, tak? Niemniej z punktu widzenia wykonawcy często dochodzi do sytuacji, że jest on stawiany pod ścianą, gdyż postanowienia umowy wskazują na to, że zamawiający ma prawo zlecić, a wykonawca jest zobowiązany wykonać prace dodatkowe, które nie zostały w żaden sposób przewidziane w momencie zawierania tej umowy pierwotnej. I tutaj zazwyczaj moją propozycją jest to, żeby w jak największej mierze wyeliminować tą taką możliwość jednostronnego zlecenia tych prac dodatkowych, a zaproponowanie ustalenia tych kwestii w formie aneksu. Aneks jest dobrym rozwiązaniem, dlatego że w sytuacji takiej to obie strony kontraktu mogą zadecydować, czy te prace, przede wszystkim czy wykonawca ma możliwość podjąć się tych prac dodatkowych. Należy pamiętać, że taki wykonawca niejednokrotnie nie jest w sytuacji, że jest związany tylko z tym kontrahentem, umową, ma również inne zobowiązania na karku i czasami może być tak, że poprzez inne zobowiązania, inne terminy nie będzie miał możliwości na przykład czasowych, żeby zorganizować te prace. To jest jedna kwestia. A druga kwestia jest ustalenia wynagrodzenia za te roboty dodatkowe, to też tutaj aneks by rozstrzygnął to. I jeszcze przy zlecaniu, tak, czy przy ustalaniu przez strony wykonania robót dodatkowych, warto pamiętać o tym terminie pierwotnym założonym na zakończenie realizacji robót. I nie zapominajmy o nim i również jeżeli te roboty dodatkowe mają wpływ na ten ostateczny termin wykonania tych pierwotnie zleconych prac, to również pamiętajmy, żeby go przedłużyć.
Co to nieco nam się spina, to bo ja z kolei odnotowałem sobie, żeby o kwestiach finansowych, wyliczeniowych takich robót dodatkowych chciałbym powiedzieć. Dodając troszkę zdanie, bo zauważyłaś trafnie, że może się okazać, że wykonawca po prostu nie ma mocy przerobowych, żeby zrealizować te roboty dodatkowe, które przyjął na siebie jako obowiązkowe do wykonania, a inną, zupełnie często spotykaną sytuacją będzie sytuacja, gdzie to jest jakieś niewdzięczne zadanie, którego wykonawcy po prostu nie chce się zrealizować, bo nie jest ono opłacalne i bardziej się tam natrudzi niż zarobi. Także też w tym kontekście byłoby to jak najbardziej istotne, a ja o pieniądzach, czyli to, co w sumie wspominała Aneta, czyli ustalenie w aneksie zmiany tego wynagrodzenia, ale jakie ustalenie? Bo tutaj o ile jest dość powszechna praktyka wrzucania postanowień dotyczących właśnie robót dodatkowych, o tyle nie jest jakoś specjalnie powszechne, bardziej szczegółowe rozpisywanie, że to jak my to właściwie mamy liczyć. I pojawia się problem, który fajnie dla nas do posłuchania, powiedzmy, ale nie fajnie dla stron umowy, przy kontrakcie znowu publicznym, gdzie pojawiła się potrzeba wykonania robót dodatkowych i kłóciły się strony o to, według jakich pieniędzy będą one rozliczane. Ponieważ zamawiający mówił, dobra, nie było sporu co do samego faktu tego, że powstały roboty dodatkowe, powstała ich potrzeba i trzeba je zlecić wykonawcy. Był spór tylko za ile. Zamawiający twardo stoi na stanowisku, bierzemy twoje stawki z oferty i szacujemy według tych stawek. Wykonawca na to, ale nie, słuchaj, myśmy tą ofertę składali dość dawno, to były inne realia rynkowe, my nie jesteśmy w stanie teraz gospodarczo udźwignąć tych prac po tych stawkach, bo to nijak ma się do tego, jak wygląda teraz rynek. Także macie tutaj zaktualizowane stawki, zrobiliśmy je według SECO CENBUD-u, także nie próbujemy wam tu walić jakiejś szalonej marżowości, tylko chcemy na dobrą sprawę wyjść na nich na zero, nie oczekujemy wiele. Także robimy, podpiszcie nam aneks po tych stawkach i wchodzimy z robotu. Zamawiający na to nie, umowa, wykonawca nie, SECO CENBUD, zamawiający, no to może jednak te stawki z oferty, z wykonawca, słuchaj, a porozmawiajmy o SECO CENBUD-zie, zamawiający, oferta, wykonawca, SECO CENBUD albo śmierć. I z tymi słowy skończyła się ta współpraca, poszło odstąpienie od umowy, summa summarum skończyła się ten spór dobrze dla wykonawcy, ale pokazuje właśnie, gdzie jest duża sfera ryzyka tego braku ustalenia i dlatego to tym postulatem, który ja mam do tego zakresu, do paragrafu o robotach dodatkowych czy zamiennych, to jest określenie metodologii kalkulacji wynagrodzenia. Według takiej drabinki, czyli przyjmujemy, że nawet, okej, niech pierwsza linia to będą stawki z umowy. O ile oczywiście jest to kontrakt jakiś na tyle krótkoterminowy, że wykonawca czuje się spokojnie, nie czuje się jakby wiązał sobie pętle na szyję, ale powiedzmy tylko krawat idąc na negocjacje, bo ostatnie chociażby miesiące dobrze pokazały, jak może skończyć się związanie ofertami bazowymi z stawkami bazowymi z oferty, kiedy materiały rozjadą się z tym, co mamy na papierze bardzo mocno. Więc powiedzmy, że mamy kontrakt o krótkiej realizacji, wtedy okej, niech tą pierwszą linią będą stawki z oferty. Drugą, SECO CENBUD, czy też jakiekolwiek inne stawki według wydawnictw, które strony uznają za miarodajne. I dopiero jeżeli nie mamy już wyjścia, to trzecią linią niech to będą te ustalenia stron, ponieważ bazowanie na ustaleniach stron to jest tak naprawdę od razu wystawianie się na problem z konkretami, ponieważ ogólnie to możemy się zgadzać, ale jak przyjdzie co do czego i trzeba przeliczyć naszą zgodę na złotówki, to może się nagle pojawić problem. Coś z twojej strony do dodania jeszcze na tym?
Nie, już wszystko.
Okej, to ruszamy do kolejnego paragrafu.
Kolejnym paragrafem są postanowienia dotyczące wykonania zastępczego. Ja tutaj chciałam zwrócić uwagę tym razem z punktu widzenia ochrony bardziej inwestora czy zamawiającego niż samego wykonawcy. Otóż mam na myśli sytuację, gdzie wykonawca, coś się dzieje złego ze strony wykonawcy, nie kontynuuje, nie realizuje, robi przestoje i inwestor czy zamawiający bardzo długo był cierpliwy, wyrozumiały, aż dochodzi do sytuacji, że ta cierpliwość mu się kończy. I chciałabym dać pod rozwagę możliwość tutaj ze zrezygnowania z tego kodeksowego obowiązku do wcześniejszego wezwania wykonawcy pod rygorem wprowadzenia wykonawstwa zastępczego. Co to miałoby na celu? Miałoby na celu przede wszystkim niedoprowadzenie do sytuacji niekończącego się w czasie przeciągania wykonawstwa tych prac. W sytuacji, kiedy terminy są dość napięte, obsuwy bardzo często się zdarzają, to wyeliminowanie tego dodatkowego wzywania do wykonania i dawania jeszcze dodatkowego terminu na wykonanie, moim zdaniem niepotrzebnie tylko przedłuża termin realizacji. Dlatego, że jak już widać ze strony wykonawcy, że coś się dzieje, zachęcany ustnie, telefonicznie do prac, tak, ich nie wykonuje, to tutaj już chyba nie ma konieczności wymogu tego pisemnego, dodatkowego wezwania.
Dobra, a z mojej strony to coś bardziej na przyszłość, powiedzmy, jeżeli już się zdecydowaliśmy na wprowadzenie wykonawstwa zastępczego, ponieważ tam są te nieśmiertelne dwa elementy, które powtarzają się za przepisami w treści umów, że wykonywane jest te wykonawstwo zastępcze, czy też wprowadzane na koszt i niebezpieczeństwo albo koszt i ryzyko, różnie jest to formułowane, wykonawcy pierwotnego. I pojawia się ból głowy, jeżeli wchodzimy w okres rękojmi i gwarancji. Bo kto za co odpowiada? No bo dość oczywistym jest, że wykonawca zastępczy odpowiada za roboty, które zrealizował, ale pojawia się problem z całością robót, szczególnie jeżeli mówimy o jakimś integralnym obiekcie. I tutaj wykonawcy temu pierwotnemu może być bardzo na rękę argumentowanie, że słuchajcie, zerwaliście ze mną współpracę, jak ja mogę odpowiadać za to, czy całość jest w porządku, kiedy nie realizowałem tej całości, no i wchodzimy wtedy w ogóle w ustalenie, co znaczy to niebezpieczeństwo czy ryzyko stron. I szczerze mówiąc, ja osobiście za bardzo nie jestem w stanie stwierdzić, czy to ryzyko obejmuje tę kwestię, którą właśnie omawiam, czyli de facto sprowadza się do tego, czy wykonawca pierwotny z rękojmi, czy też z gwarancji jakości odpowiada za całość robót. I kiedy na szkoleniach chociażby rzucam takie pytanie, to się okazuje, że niektórzy uczestnicy wskazują, że dla nich oczywistym jest, że odpowiada, bo przecież ryzyko, a inni wskazują, że dla nich równie oczywistym jest, że nie odpowiada, no bo tego te słowo ryzyko nie obejmuje. Także widać tutaj nawet nie wchodząc już w szczegółową analizę prawną, kto z nich ma więcej racji, bo to nie ten czas, nie to miejsce. Jeżeli mamy problem do uniknięcia prostym zabiegiem redakcyjnym w umowie, no to czemu z tego nie skorzystać? Więc możemy sobie właśnie wyklarować jasno, jak wyglądają zasady rękojmi, czy też gwarancji jakości, jeżeli była dodatkowo udzielana, w przypadku wprowadzenia wykonawcy zastępczego. I tu już sposób rozegrania tego scenariusza, no to jest kwestia leżąca w gwoli stron, czy one widzą to tak, że wykonawca powiedzmy pierwotny będzie odpowiadał za całość, bo widzą, że to jest jego ryzyko, więc tego ryzyka też upatrują w tym, czy też może stwierdzą, że okej, to mamy wykonawcę pierwotnego, mamy zastępczego, to w razie potrzeb odezwiemy się albo do jednego, albo do drugiego. Jeżeli dajmy na to obiekt pozwala na takie podejście, żeby odróżnić rozłącznie jakby zakresy robót wykonane przez jednego i drugiego i dotykającą je wadliwość. Także w tym kierunku poszedłbym ja.
W dalszej kolejności mamy temat zabezpieczeń. Ja zwróciłabym uwagę w przypadku postanowień dotyczących tych zagadnień na termin obowiązywania, a de facto, jeżeli zabezpieczeniem byłaby na przykład kaucja pieniężna, to na termin jej zwrotu. Na co szczególnie zwracam uwagę? Na wpisanie sztywnej, konkretnej daty, od której liczony jest ten termin. Najczęściej w umowach znajdziemy postanowienia sformułowane w sposób taki, że termin ten liczony jest na przykład od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. Albo nawet samego, bez użycia sformułowania bezusterkowego, ale protokołu odbioru. Pamiętajmy, że bardzo często mamy do czynienia z sytuacjami, że takie protokoły na przykład nie są podpisywane. I tutaj mam na myśli, czy chcąc uchronić przede wszystkim wykonawców, sugeruję, żeby wpisywać, tak jak wcześniej powiedziałam, konkretną datę. Jeżeli termin w umowie jest, najczęściej jest wskazany w umowie termin zakończenia prac, czyli tutaj na przykład można posiłkować się tym terminem od na przykład daty odbioru, ale warto dodać takie postanowienie, że ale nie później na przykład niż od dnia X. I tutaj warto wpisać na przykład datę umownego zakończenia robót budowlanych.
Wiesz co, ja bym to nawet szczerze mówiąc bardziej wpisał w potrzeby podwykonawców, bo jak robiłem sobie zestawienie, to też ten wątek wrzuciłem jako jeden z możliwych do omówienia, tylko właśnie bardziej w kontekście podwykonawców mnie to przekonuje o tyle, że oni mogą mieć większy problem w sytuacji, gdy jest właśnie to rozwiązanie, o którym mówiłaś, czyli zabezpieczenia zwalniamy od odbioru całości inwestycji, co jest jakby intencja jest oczywista z perspektywy generalnego wykonawcy, czyli kiedy rozliczą mnie z robót i będę widział, że wszystko jest w porządku i nie ma w twoim zakresie, drogi podwykonawco, żadnych fuszerek, które mnie będą kosztowały albo będę musiał cię przymuszać, szukać i ganiać do tego, żebyś to poprawił, to dostaniesz swoje to zabezpieczenie z powrotem, a jak nie, to pokryję sobie z niego swoje koszty i jeżeli coś zostanie, to też dostaniesz ten zwrot. I to właśnie w ich kontekście wydaje mi się to szczególnie istotne. Dobitnie to widać w przypadku podwykonawców, którzy raz pracują gdzieś tam na początku inwestycji i później czekają z utęsknieniem, zastanawiając się, jak potoczą się losy tej budowy i czy tam wszystko będzie w porządku, czy też nie będzie, czy te pieniądze zobaczą w miarę w tym przewidywanym terminie, czy też nie zobaczą, bo tu oczywiście w tym kontekście no, te uwagi wszystkie są ważne dla zabezpieczeń pieniężnych, dla kaucji tych tak zwanych gwarancyjnych. A drugi ważny aspekt, drugie ryzyko, które uzasadnia to postanowienie i jak je można sprzedawać jakby w trakcie rozmów, no to te przesunięcie odbioru może w ogóle nie dotyczyć w najmniejszym nawet stopniu pracy tego podwykonawcy, czyli on zrobił wszystko w porządku, ale powiedzmy generalny wykonawca swoje roboty ma zrealizowane niewłaściwie, albo inny podwykonawca do ciała, no w każdym razie nie nasz człowiek i tenże nasz człowiek przez błędy innych albo nawet bezpodstawną jakąś odmowę odbioru ze strony inwestora okazuje się, że przedłuża trzymanie tego zabezpieczenia, co godzi w jego cash flow. Także widziałbym to bardziej nawet w tym kontekście. A ja od siebie drobiazg właściwie mam do dorzucenia. Drobiazg podyktowany znowu praktyką orzeczniczą, bo to akurat to był bodaj sąd apelacyjny nasz w Białymstoku, który miał takie podejście w sporze o zwrot zabezpieczenia pieniężnego, gdzie to właśnie podwykonawca, jeżeli pamięć mnie nie myli, domagał się zwrotu pieniędzy, a jego kontrahent wskazywał, że one zostały skasowane już na poczet roszczeń i tam rozbił się temat o bardzo prozaiczną kwestię, ponieważ sąd uznał, że te roszczenia, które miały być pokryte z zabezpieczenia, to właściwie był już temat potrącenie, które zostało dokonane przez tego uprawnionego, to był chyba generalny wykonawca, zostało już zrealizowane po umówionym okresie zabezpieczenia, czyli nie zdążył on fizycznie po prostu oddać pieniędzy podwykonawcy i okazało się, że powstały jakieś roszczenia i słuszne roszczenia do potrącenia, tam chyba zasadność nie była nawet kwestionowana, ale sąd mocno się uczepił takiej kwestii formalnej, mówiąc, że słuchajcie, no to jest zabezpieczenie, czyli określone pieniądze na określonych zasadach przysługujące na zabezpieczenie określonych roszczeń. Jedną z tych zasad było to, że do określonego momentu to zabezpieczenie trwa. Więc jeżeli ono się skończyło, to te pieniądze powinny bezwarunkowo wrócić do tego, kto je wpłacił, w tym przypadku podwykonawcy. I stąd ta moja uwaga praktyczna, znowu, rzecz, która można sobie dosłownie kilkoma słowami wyłączyć, taki ból głowy, zastrzegając, że po prostu jak długo te środki znajdują się pieniężne w posiadaniu, w tym przypadku dajmy na to generalnego wykonawcy, tak długo może on z nich skorzystać, czyli de facto byleby wystąpiły te roszczenia i nie doszło jeszcze do zwrotu, bo może być tak, szczególnie w kontekście jakichś zabezpieczeń rękojmi i gwarancji, gdzie powiedzmy jest końcowy przegląd obiektu przed zamknięciem się okresu rękojmi i gwarancji jakości i na nim wykrywane są przez inwestora pewne wady i zanim się przeproceduje między inwestorem i generalnym wykonawcą, powiedzmy, dyskusja o tym, czy to rzeczywiście jest obciążające, czy nie jest, może się okazać, że mimo, że te wady związane są z pracami podwykonawcy, to okres trzymania tego zabezpieczenia już upłynął w międzyczasie. Dlatego taka rzecz też może być w praktyce przydatna.
Przy odbiorach chciałabym zwrócić uwagę na nieśmiertelną bezusterkowość odbiorów. I tutaj oczywiście rozumiem stronę, która redaguje w ten sposób postanowienie umowy, gdyż ma na względzie i ma w zamiarze zapłacić za prawidłowo wykonane roboty. I to jest w pełni zrozumiałe, że jakby nikt nie chce płacić za fuszerkę. Natomiast postanowienie sformułowane w ten sposób, że dojdzie do odbioru w przypadku braku usterek, a w konsekwencji wynagrodzenie zostanie zapłacone po podpisaniu bezusterkowego protokołu, może, ale nie musi, doprowadzić do licznych nadużyć. W postaci chociażby takiej, że w przypadku wykonywania prac, dajmy na to, z branży elektrycznej, wszystkie prace zostaną wykonane prawidłowo, a nieprawidłowo zostaną zamontowane na przykład klapy do skrzynek elektrycznych. Czyli z punktu widzenia wykonawcy wydaje się, że 98% prac została wykonana prawidłowo, a do poprawy zostały tak naprawdę z punktu widzenia wykonawcy naprawdę czysto kosmetyczna kwestia. I proszę sobie wyobrazić sytuację, że do tego odbioru wtedy nie dochodzi, a wykonawca nie otrzymuje pieniędzy za de facto prawie że całość prac wykonanych w sposób prawidłowy. I teraz moja propozycja jest taka, że usunięcie tej bezusterkowości prowadzi do wyeliminowania tego typu nadużyć w dokonywaniu płatności wykonawcom. Tym bardziej nie jest to wielkim zagrożeniem dla zamawiającego z uwagi na to, że funkcjonuje tak instytucja rękojmi, natomiast też w większości przypadków jest uregulowana w umowie gwarancja jakości i na tej podstawie podmiot zlecający pracę może domagać się usunięcia wszelkich usterek i wad wskazanych w protokole. Zatem moja rekomendacja jest taka, żeby zwracać uwagę na tą bezusterkowość, żeby właśnie nie dopuszczać do takich sytuacji, że prace są zrealizowane, a czysto kosmetyczne usterki nie pozwalają na rozliczenie tych prac. Tym bardziej, że nie jest to tylko moja opinia, a również poglądy sądów są takie, że postanowienia w tym kształcie, tak, w określonych sytuacjach mogą prowadzić do nieważności tego typu postanowień. A teraz co ty masz od siebie?
Wiesz co, ja troszkę bym doprecyzował, bo nawet nie to, że te postanowienia mogą prowadzić do nieważności, tylko one są nieważne po prostu, także to nie zapisane. I to może taka uwaga, bo zdawać, żeby nie było takiego przeświadczenia, że mówimy o opcji korzystnej tylko dla wykonawcy. Bo de facto unikanie tych postanowień jest korzystne też z perspektywy strony zlecającej roboty. Jak? No w bardzo prosty sposób. One, tak jak mówię, no są nieważne, także równie dobrze na papierze może tego nie być w umowie. A skoro może nie być, to ty, drogi inwestorze, jeżeli zaczynasz się na tym opierać, zaczynasz na tym bazować jako podstawę odmowy, to tak naprawdę nie wywiązujesz się należycie z umowy, bo orzecznictwo też dalej wyjaśnia, że jeżeli dochodzi właśnie do takiej bezpodstawnej odmowy odbioru, czy podpierałby się inwestor postanowieniem o odbiorze bezusterkowym i z tego wywodziłby, że nie musi płacić, no to nie chwyta to wcale i na dobrą sprawę przyjmujemy taką fikcję, jakby do odbioru doszłoby wtedy, kiedy się spotkaliśmy na tym spotkaniu odbiorowym. No i od tego terminu zaczynamy sobie liczyć odpowiednio terminy zapłaty przewidziane w umowie, więc jak najbardziej pieniądze będą do wypłacenia, więc ty, inwestorze, będziesz miał najzwyczajniej w świecie niewypłacone wynagrodzenie, tak jakbyś nie opłacił faktury, bo ci się nie chce. Tutaj szczególna uwaga do zamawiających publicznych, tych mniejszych przede wszystkim, którzy no, upodobali sobie te postanowienia, ono weszło gdzieś tam w krew, weszło w te wzory umów, którymi państwo się posługujecie. Raz, że teraz wykonawcy zyskali na nowym PZP szerszą możliwość kłócenia się z tymi postanowieniami i ich korygowania, ponieważ o ile wcześniej nie mogli wybrać się do KIO z zarzutami co do postanowień projektu umowy, o teraz o tyle teraz jak najbardziej mogą. I bez sensu tak naprawdę, żebyście Państwo jako zamawiający tracili pieniądze po to, żeby usłyszeć od KIO to, co ona również podkreślała w swoim orzecznictwie, że nie akceptuje też protokołów bezusterkowych. Więc to raz, nie wystawiacie się na niepotrzebne odwołanie, przedciąganie postępowania albo i ponoszenie kosztów, a dwa, wracam do tego, że ta reguła wypłacalności środków w przypadku bezpodstawnej odmowy odbioru, bo okazuje się, że jesteście Państwo w takiej sytuacji, jakbyście nie płacili usługi, mimo że powinniście, a konsekwencje tego już jakby osobowe co do osób, które odpowiadają za taki stan rzeczy, no to Państwo jako pracownicy jednostek publicznych znacie zdecydowanie lepiej ode mnie. Także z tych względów, no także inwestorom, a w szczególności zamawiającym publicznym, nie opłaca się tak naprawdę korzystać z tego rozwiązania. Nic nie zyskują i mogą tylko stracić. A tą rzeczą, którą ja miałem do dorzucenia od siebie, to jest sama taka zgodność terminologiczna umowy, tak bym to ładnie ujął, ponieważ jeżeli bierzemy pod uwagę to, co jest zapisane w przepisach, to mamy dwie czynności, dwa zjawiska. Z jednej strony to jest oddanie czy wydanie robót, czyli taki krok wykonawcy, który zrealizował swoje zadanie i mówi inwestorowi: oto jestem, oto jest to, co ci obiecałem, bierz, ciesz się, enjoy. Z drugiej strony mamy odbiór, czyli już działanie inwestora, który przyjmuje te roboty, kwituje, stwierdza: no fajnie, mam, używam, wchodzę w to. I mylnym postrzeganiem jest, nawet są dwie rzeczy. Po pierwsze, utożsamianie protokołu odbioru z odbiorem. Protokół jest pewnym dokumentem, w którym wskazujemy ustalenia z odbioru, przebieg, jakby dokumentujemy samą czynność odbioru. I drugą rzeczą jest przyjmowanie, że odbiór jest czynnością dwustronną. Z tą dwustronnością odbioru to jest trochę tak jak z dwustronnością zlania tyłka, którego doświadczyłem, kiedy tata przyłapał mnie za bardzo mało lata z paleniem papierosów. Okej, obaj uczestniczyliśmy w tej czynności, ale mówić, że ona była dwustronna, no to jest naprawdę nadużycie. To ja raczej byłem partycypantem takiej czynności, a była to jednostronna czynność ze strony tata Marka. Gorąco pozdrawiam, dziękuję, do dzisiaj nie palę. W każdym razie te dwa terminy mają swoje znaczenie prawne. To, czego co nie ma znaczenia prawnego, to są zakończenie robót, wykonanie robót i pojawia się problem, kiedy strona w ramach jednej umowy posługuje się różnymi właśnie pojęciami. I ten problem się pojawia właśnie w kontekście tego, co poeta miał na myśli, bo może się okazać, że w jednym miejscu piszemy o terminie wykonania prac, powiedzmy w terminach, w paragrafie dotyczącym odbiorów, czy może inaczej, w paragrafie dotyczącym terminów piszemy o terminie oddania prac, jako tym terminie końcowym. W paragrafie dotyczącym odbioru właśnie wskazujemy już, jak będzie wyglądał odbiór, kiedy on nastąpi, a w paragrafie dotyczącym kar umownych mamy z kolei wykonanie prac, czy zakończenie robót. No i wtedy na dobrą sprawę, jeżeli jestem profesjonalistą i tworzę umowę i używam różnych sformułowań, to trzeba by przyjąć, że miałem różne rzeczy na myśli. A skoro tak, no to zaczynamy się bawić w interpretację, która może doprowadzić do niezbyt korzystnych wniosków dla strony, która pisała umowę, z uwagi na to, że przyjmuje się, że jeżeli coś jest niemożliwe do wyjaśnienia, co tam naprawdę poeta miał na myśli, to przyjmujemy wersję niekorzystną dla tego poety, który to napisał. Dlatego moją rekomendacją jest jakby klarowne bazowanie i oddzielanie oddania i odbioru. Ja osobiście lubię takie rozwiązanie, gdzie trzymamy się głównie oddania jako momentu takiego granicznego, bardzo istotnego z perspektywy realizacji robót i definiujemy, cóż to jest. No i tam zawsze są takie dwa podstawowe elementy, jak brak wad istotnych, czyli zrobiłeś coś i przede wszystkim no nie ma to wielkich fuck-upów, A drugim takim elementem formalnym, no to jest już samo zawiadomienie mnie jako inwestora, powiedzmy, o tym, że te roboty zostały wykonane, czy to na piśmie, czy to z wpisem w dzienniku, czy to jako kombinację tych obu rzeczy, a niezależnie od tego, no już do potrzeb danej inwestycji układamy inne elementy i po takim oddaniu otwiera się procedura odbioru, która jest kończona odbiorem. I tak to sobie układamy, od tego wychodzimy też do ustaleń kar umownych i mamy ładną, spójną, logiczną konstrukcję w całej umowie. Już jesteśmy bliżej końca tej naszej wyimaginowanej umowy. Wchodzimy w kary umowne, które no, nie wiem, czy tygrysy, ale ja na pewno lubię, bo bardzo, jeżeli chodzi o tak czysto prawnicze elementy umowy o roboty budowlane. Co tam masz przy karach?
Przy karach umownych mam postanowienie, o którego treść powinna zadbać zarówno strona zlecająca, jak i wykonawca. Zatem tutaj nie staję po żadnej ze stron, w szczególności nie stoję po stronie wykonawców. Mianowicie chodzi mi o to, żeby przy formułowaniu postanowienia zastrzegającego karę umowną zawsze odwoływać się do konkretnej kwoty wynagrodzenia. Mam tutaj na myśli w szczególności sytuację, gdy jest wynagrodzenie kosztorysowe, a nie ryczałtowe, bo w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego, a to siłą rzeczy mamy je z góry określone, wiemy jak procentowo wyliczyć określoną karę umowną, natomiast dbajmy o to przy postanowieniach kosztorysowych. Jeżeli w treści postanowień dotyczących samego wynagrodzenia nie ma kwoty szacowanego wynagrodzenia kosztorysowego, to pamiętajmy, że taka konkretna kwota musi się znaleźć w paragrafie dotyczącym kar umownych. Z jakiego względu mówiłam, że zadbanie o to chroni interes zarówno zamawiającego, jak i wykonawcę, dlatego że wykonawca z góry będzie wiedział, jaką karę umowną za ewentualne uchybienie zapłaci. Natomiast inwestor przestrzeże się przed tym, że postanowienie takie nie będzie tknięte sankcją nieważności.
To w ogóle ciekawy wątek był, kiedy SN poruszył tę kwestię tej zarzucanej nieważności postanowień naliczających kary umowne, jeżeli oparte są po prostu o kwotę obmiarówki bez przyjęcia szacowanej, prognozowanej, czy jakkolwiek nazwać ją kwoty wynagrodzenia, bo to nawet... Po głowie mi chodzi, że to nie był nawet spór budowlany, tylko po prostu gdzieś tam między wierszami prowadząc wywód, sąd stwierdził, że a tak na marginesie, to w budowlance to by wyglądało tak. Jest dobrą praktyką no to limitowanie. Jeden niuans taki bym zastrzegł do tego, o czym mówiłaś. Widziałem takie propozycje konstrukcji, przygotowane od razu na wypadek przekroczenia rzeczywistej ilości robót względem tego, co zakładaliśmy, bo jeden z, to akurat w dokumentach takiego korpo generalnego wykonawcy, jednego z większych, widziałem rozwiązanie polegające na tym, że jeżeli w momencie wystąpienia podstaw do naliczenia kary ta wysokość wynagrodzenia będzie wyższa niż wynagrodzenie prognozowane, to podstawą naliczenia jest właśnie te wynagrodzenie wyższe. I tego też bym unikał, bo no, jak dla mnie to jest to rozwiązanie, które nie wyłącza tego problemu, który legł u podstaw przyjęcia przez Sąd Najwyższy, że obmiarówka jako wynagrodzenie to nie jest moment, to nie jest dobra kwota, dobry mechanizm do łapania podstawy kary umownej z powodu niedookreśloności, no bo ten problem niedookreśloności w takiej zwiększającej klauzuli jakby nadal występuje, także jeżeli już mamy potrzebę, żeby liczyć od większej kwoty, co będzie miało uzasadnienie w przypadku, jeżeli się okaże, że danego wykonawcę czy danego podwykonawcę wprowadzimy na zdecydowanie większą ilość robót niż pierwotnie zakładaliśmy, to szczególnie przy podwykonawcach właśnie może zagrać, gdy okaże się, że i Ksińskiemu chcieliśmy dać jedno, i Grekowskiemu inną część, ale okazało się, że Y się wykruszył, to aneksujmy po prostu tą umowę w zakresie szacunkowej wartości wynagrodzenia i będziemy mieli podkładkę pod tą wyższą kalkulację. Jeżeli chodzi o kary, no to tak jak mówię, ja odnotowałem sobie tutaj rzeczy sporo, z rzeczy od limitu, który też już no, ty odhaczyłaś przez czy może inaczej, od oparcia kary o miarówkę przez limit kar umownych, podstawy kwotowe, terminy pośrednie, zaliczanie kary. Powiedzmy, że tą rzeczą, którą ostatecznie bym złapał, to jest kara za nieterminowość i propozycja wprowadzenia jej nie jako jednej kary końcowej, ale za etapy. Nawet jeżeli to nie jest duży projekt, ale możemy wyłapać powiedzmy nawet dwa czy trzy jakieś większe zdarzenia w części tych robót, które można zharmonogramować, które są podzielone jakoś, zamiast iść w kierunku jednego takiego shotu na koniec, widziałbym bardziej, mnie przekonuje mechanizm wiązania kar z poszczególnymi etapami. Oczywiście powiązanych, jeżeli chodzi o podstawy naliczenia, o poszczególne te etapy i nie łączonych w znaczeniu takim, że liczymy karę za naruszenie terminu tego ostatecznego łącznie jakby z od całości kontraktu, tylko widziałbym ją jako ten ostatni etap, czyli odbiór końcowy to de facto jest jakby skwitowanie ostatniego etapu jeszcze nie rozliczonego poprzednimi odbiorami. Dlaczego tak? Bardziej mnie przekonywał już na studiach system punktowy niż taka jedna duża sesja, jedno duże koło na koniec semestru. Jeżeli chodzi o właśnie cele takie, te motywacyjne, takie eufemistycznie nazwijmy, czyli to, co prawnicy nazywają funkcją prewencyjną i stymulującą kary umownej, czyli zachęcanie wykonawcy do terminowej realizacji, to widmem tych kar, które nad nim wiszą, no to mamy ten efekt zachęcenia ciągłego, bez uciekania w, no dobra, to przyspieszymy na końcówie i będzie super, bo trochę się spocimy na sprincie, ale dowieziemy ten temat i nadrobimy wszystkie niedoskonałości. A dwa, jest większa proporcjonalność jednak tego rozwiązania, ponieważ mamy dane etapy, które sobie mają swoją wartość i wszystko jest jakoś tam logicznie spięte ze sobą, a nie wszystko jest naliczane od jednej globalnej dużej kwoty wynagrodzenia i wydaje mi się właśnie, że też troszkę mityguje to późniejsze spory chociażby o miarkowanie, bo mamy na bieżąco od bardziej realnych wartości liczoną karę, od bardziej adekwatnych powiedzmy i dodatkowo unikamy, no jest mniejszy powiedzmy potencjał na wystawienie się na miarkowanie ze strony inwestora, czyli usłyszenie w sądzie, że tych kar to jednak kwota powinna być mniejsza. I to jest akurat ten wątek, chociaż no tak jak mówię, akurat w temacie kar to moglibyśmy zrobić maraton, w sumie cały odcinkowy. Punkt 9 z 10, które mamy dziś przygotowane, czyli odstąpienie. Cóż tam u Ciebie słychać w odstąpieniu?
W przypadku odstąpień chciałam zwrócić uwagę na ubranie w pewną klamrę czasową uprawnienia, możliwości skorzystania z tego uprawnienia, odstąpienia od umowy, z tym, że warto by zastrzec, że to, o czym będę mówić, dotyczy umownego odstąpienia od umowy. Czyli tak, najczęściej w umowach mamy jakieś enumeratywne, wymienione powody, tak, w przypadku wystąpienia, których możemy skorzystać z prawa odstąpienia umownego od umowy. Dalej mamy takie sformułowanie, że z uprawnienia możemy skorzystać w terminie na przykład 6 miesięcy od uzyskania informacji o zaistnieniu tej przyczyny. Ja tutaj zawsze zwracam uwagę na te konkretne postanowienia i sugeruję, żeby te 6 miesięcy od dowiedzenia się o tej przyczynie ubrać w bardziej konkretną, sztywną datę. Dlatego, że ja proponuję ze swojej strony na przykład miesiąc albo 2 miesiące po terminie umownym na zakończenie robót. I wtedy wiemy, tak, jaka jest konkretna data, do której możemy z tego uprawnienia skorzystać. Natomiast w sytuacji, kiedy mówimy, że jest to 6 miesięcy od dowiedzenia się, to tak naprawdę w momencie zawierania umowy nie jesteśmy w stanie przewidzieć sytuacji, kiedy po pierwsze się o niej dowiemy, a po drugie, jak zlimitowane jest to uprawnienie do skorzystania z odstąpienia od umowy. I również tutaj posiłkowałam się orzeczeniami sądów, które również uważają, że w ten sposób ta klamra powinna być założona na możliwość skorzystania z tego umownego odstąpienia od umowy.
Okej, okay, a ja nie tylko o samym umownym, co troszkę przechodząc w szerszy kontekst, same skutki odstąpienia, ponieważ mimo wieloletnich sporów no, co do tego, jak z jakim skutkiem odstępujemy od umowy o roboty budowlane, wydaje mi się, że już uprawnione jest wskazanie, że poszliśmy w kierunku większościowo odstępowania na przyszłość od takiej umowy. Rozwiązanie, z którym ja się zgadzam i którym z punktu widzenia praktycznego przede wszystkim jest jak najbardziej pożądane. I też widzę właśnie, że coraz więcej umów, które trafiają w nasze ręce, nawet jeżeli powiedzmy jest to bardziej jakaś tam mniej lub bardziej przemyślana samoróbka, zawiera się ten element wskazania wprost, że odstępujemy, czy to jest wskazane na przyszłość, czy to w zakresie niewykonanym na dzień odstąpienia, czy nawet ktoś się szarpnie na łacinę, chociaż tutaj już jest ryzyko spore, że pomyli ex tunc z ex nunc. Ja nawet nie będę ukrywał, że notorycznie sprawdzam, jeżeli już chcę się posłużyć tym sformułowaniem, bo nie znalazłem jeszcze jakiegoś zgrabnego sposobu przełożenia sobie skrótowo na prostą zasadę, jak to zapamiętać, żebym tego nie mylił. Ale także sama ta podstawa, super, jeżeli to jest już fajnie, ale możemy w ogóle to uzupełnić o takie konkrety, jak widzimy te odstąpienie na przyszłość, jak ono konkretnie ma działać. I tutaj jest kilka sfer takich bazowych, podstawowych, które warto będzie wrzucić w większości realizowanych kontraktów, zaczynając chociażby od rękojmi gwarancji. Ten temat troszkę właśnie krzyżuje mi się powiedzmy z tą samą argumentacją, o której już mówiłem przy wykonawstwie zastępczym, czyli będzie miał duże znaczenie przy integralnych przedmiotach, integralnych obiektach. Tutaj przychodzi mi do głowy taki przykład sprawy, gdzie nasz krajowy wykonawca realizował gdzieś tam w Skandynawii inwestycje. To była jakaś sieć, nie pamiętam dokładnie jaka. W każdym razie wystąpił tutaj w Polsce inwestor z pozwem o wydanie dokumentu gwarancji jakości. I wykonawca się wypierał tego, mówiąc, że on gwarancję jakości to miał dać na kompletny, integralny, pełny obiekt, bo tylko za taki obiekt może odpowiadać. A do wykonania takiego de facto nie doszło, ponieważ no przed zakończeniem całości robót ta współpraca się zakończyła, kończył to ktoś inny. No i tutaj sąd przyznał rację akurat w tym sporze wykonawcy. No i tutaj taki właśnie przyczynek do pomyślenia, jeden z tych z takich okoliczności, które wskazują, gdzie jest wartość tego zastrzegania wprost, to jak tam panowie będzie z tą rękojmią i gwarancją. Utrzymujemy, nie utrzymujemy, za co? Także to jest jedna sfera. Inna to zabezpieczenia. I najbardziej no, potrzebna, czyli rzecz, czyli jakieś tam ich proporcjonalne obniżenie do zakresu, który został realnie wykonany. Prawa autorskie wchodzą też tutaj w grę, czy to mamy nie tylko nawet w przypadku zaprojektuj i buduj, ale także jeżeli mamy no, dokumentację powykonawczą chociażby, czy jakiekolwiek inne elementy takie autorskie tworzone przez wykonawcę. Samo rozliczenie wynagrodzenia, jak powinno wyglądać, jakie losy mają kary umowne, których podstawa naliczenia wystąpiła jeszcze przed odstąpieniem. To są takie typowe elementy, o których warto pomyśleć, układając sobie, jak dokładnie odbywa się odstąpienie, według jakiego mechanizmu i jakie wywołuje skutki. Jako prawnicy słyszymy dość regularnie, że powinniśmy być elastyczni, przystosowani do dynamicznie zmieniających się warunków, co bardzo dotkliwe i widoczne jest na placu budowy, gdzie poniedziałek i wtorek to mogą być dwa zupełnie różne światy. I tutaj przy okazji tego nagrania podcastu mam możliwość przepraktykowania takiej elastyczności, ponieważ opuściła mnie Aneta, nie na stałe, spokojnie, jest tylko piętro niżej, bo okazało się, że szacowny syn stwierdził, że jednak nie planuje tak długiej drzemki, żebyśmy mogli oboje nagrać ten podcast, więc musiała w te pędy lecieć, ratować sytuację. Ja natomiast zostaję na posterunku i dowiozę już ten ostatni punkt po prostu we własnym zakresie, tak troszkę jak wykonawca zastępczy wchodząc w jej buty. A tym ostatnim punktem jest rękojmia i gwarancja. Gwarancja jakości, rzecz jasna, jeżeli chodzi o roboty. Dwie rzeczy i powiedzmy, bo znowu mamy troszkę tutaj wypisanych elementów różnych, tutaj mieliśmy akurat rozbieżności co do tego, o czym chcemy porozmawiać, to wyłapmy jeden ze strony inwestora i jeden ze strony wykonawcy. To powiedzmy, że ze strony, albo nie, wiecie co, nawet pójdźmy w innym kierunku. Idziemy zupełnie w kierunku inwestora, ponieważ no, było sporo rzeczy wykonawczych, także troszkę to wyważmy. Raz jeszcze zastrzegamy, drodzy generalni wykonawcy, jeżeli słuchacie, jak najbardziej są to też rzeczy do zastosowania przez was w relacji z waszymi podwykonawcami. Rzecz pierwsza, przedłużanie rękojmi. Gwarancja jakości ma... W ogóle tak na dobrą sprawę nie ma regulacji, jeżeli chodzi o roboty budowlane. Analogicznie stosujemy tylko do nich przepisy dotyczące gwarancji jakości przy umowie sprzedaży. Niemniej, o ile ona jest nieporównywalnie bardziej szczątkowa i lakoniczna w relacji do przepisów dotyczących rękojmi, akurat ma jedno rozwiązanie, którego rękojmi brakuje. Jest to właśnie te przedłużanie, więc stąd postulat, żeby umowną regulacją, ponieważ umownie modyfikować rękojmię możemy, przynajmniej jeżeli mówimy bezsprzecznie w relacjach B2B, wchodzi to w grę. W takim przypadku zastrzeżenie, taki mechanizm jest dość prosty. Jeżeli wystąpiła wada i ja przez to nie mogłem korzystać z efektu robót, no to przedłużamy sobie czas trwania rękojmi o czas trwania tego stanu braku możliwości korzystania, czy też jeżeli ktoś chce mieć jakby bardziej złapane to podkładkami jakoś dokumentowymi, to nawiązujemy tutaj do momentu zgłoszenia wady i momentu jej usunięcia i wtedy mamy jakiś tam mail, powiedzmy, czy pismo ze zgłoszeniem i protokół usunięcia wady. A w przypadku napraw istotnych, czy w ogóle wymiany jakichś elementów robót, w ogóle przyjmujemy, że no w tym zakresie startujemy od zera, ponieważ jeżeli jest coś nowego, no to niech to działa tak, jak długo miała działać rzecz bazowa. I to jest właśnie takie rozwiązanie zawarte w przepisach o gwarancji jakości, którego brakuje w ich odpowiednikach rękojmianych. Także tu już pierwsza sfera taka, która może przydać się do rozszerzenia rękojmi w ten sposób. A drugą rzeczą, którą mogę wyselekcjonować, niech będzie możliwość samodzielnego dochodzenia roszczeń przez inwestora, czy też przez generalnego wykonawcę. Oczywiście mowa tutaj o bezpośrednim dochodzeniu roszczeń przez inwestora od podwykonawcy, który wykonał wadliwy zakres robót, a w przypadku generalnego wykonawcy o dochodzenie roszczeń od dalszego podwykonawcy, czyli kontrahenta jego podwykonawcy. I w takim przypadku ma to plus w momencie, kiedy powiedzmy popsują nam się relacje, nawet tak prozaiczna rzecz, czy z jakiegokolwiek innego względu, podmiot, ten bezpośredni, z którym mamy umowę, a który posługiwał się de facto inną firmą do realizacji, on sam nie naprawia tego. Tutaj w grę może wejść nawet upadłość czy likwidacja danej firmy, danej spółki w międzyczasie, no bo okresy rękojmi i gwarancji są dość długie. A wiemy, że ten fizyczny wykonawca, ten podmiot, który fizycznie wykonał roboty, jest, ma się świetnie i w sumie nawet by naprawił, jakby go troszkę zmotywować, więc można jak najbardziej konstruować umowy w ten sposób, aby zabezpieczyć sobie możliwość korzystania z bezpośredniego już pukania do drzwi podmiotu, który realizował dane roboty. Tutaj zastrzegam, no, że kwestia jest do grania nie w jednym kontrakcie, no bo dla takiego świętego spokoju to takie zastrzeżenie trzeba dopilnować, żeby znalazło się, dajmy na to w przypadku inwestora, na nim bazując, to zarówno w tej umowie, która łączy go z generalnym wykonawcą, w umowie o generalne wykonawstwo, jak i w umowie, którą generalny wykonawca zawarł z podwykonawcą. I w ten sposób, żebyśmy mieli taką paczkę rozwiązań, która pozwala na skorzystanie takich szerszych uprawnień. Gdybyśmy rzeczywiście siedzieli nad jakąś umową, to byłby ten moment, gdzie wycierałbym pot z klawiatury i kończył pisać maila z informacją, że w załączniku przesyłam zmodyfikowaną treść projektu umowy ze swoimi komentarzami. Szczerze mówiąc, godzinami, dosłownie godzinami moglibyśmy prowadzić takie nagrania i tak nie wyczerpalibyśmy całego tematu, dlatego już z góry zakreślaliśmy sobie go do dwóch propozycji na dany segment, jakby na dany paragraf, który znajduje się typowo w umowie. Tak przeglądając sobie notatki, już widzę chociażby, że parę rzeczy nie weszło, powiedzmy, które są równie warte do podkreślenia, jak chociażby w kontekście zabezpieczeń, to ustalanie treści, jeżeli posługujemy się gwarancjami już na moment zawarcia umowy, a nie odnoszenie się do tych hasłowych wskazań, jak wystawiona przez pierwszej klasy, najwyższej klasy bank, o treści zaakceptowanej przez inwestora i tak dalej, co znowu może być problemem przy akceptowaniu, a same nieprzedstawienie gwarancji często w ogóle jest podstawą do odstąpienia. Waloryzacja przy wynagrodzeniu, która jest tematem mega nośnym, jak pokazują ostatnie tygodnie czy miesiące, jeżeli chodzi o oceny podstawowych materiałów, jak chociażby stal czy asfalty. Przy karach, limity kar, podstawy kwotowe, zaliczanie kary terminowej na odstąpieniową, brak kumulowania kar za terminy pośrednie z karą za naruszenie terminu końcowego. Przy gwarancji rynkowej przedłużanie, chociaż nie, o przedłużaniu mówiłem, sam fakt w ogóle wprowadzania gwarancji jakości, to jak powinno być wprowadzona, przenoszenie gwarancji na inwestora tylko przy jednoczesnym zwolnieniu wykonawcy w odpowiednim zakresie, no jest tego sporo. I tak jak mówiłem, no, nie mieliśmy za bardzo ambicji, żeby było to takie kompendium całościowe. To na co mam nadzieję, to że znaleźliście, słuchając tego odcinka, pewne takie puzzle, które możecie sobie zaczerpnąć i odpowiednio wpleść je w swoje know-how, tak żeby realizowane przez was inwestycje przebiegały bezproblemowo, w miarę kończyły się happy endem i żebyście byli zabezpieczeni przed takimi ryzykami, które mogą wystąpić. To już wszystko w tym odcinku. Dzięki za jego wysłuchanie. Zachęcam do subskrypcji podcastu w miejscu, gdzie zwyczajowo słuchasz swoich podcastów. I jeżeli treści, które słyszysz, uważasz za warte pochwalenia, mam nadzieję, że tak jest, będę również bardzo wdzięczny za zostawienie w miejscu, w którym słuchasz tego podcastu, pozytywnej opinii na jego temat. Dodatkowo zapraszam do kontaktu, jeżeli chodzi o kwestie związane z kontraktami budowlanymi, z treścią tego odcinka, czy z rzeczami w ogóle z nim niezwiązanymi. Jeżeli chodzi o maila, najłatwiej będzie chyba przez biuro@kancelariamroz.pl. Znaleźć można zarówno mnie, jak i Anetę w społecznościówkach. Na LinkedIn ja jako Łukasz Mróz, Aneta jako, co nie będzie pewnie zdziwieniem, Aneta Mróz. Jeżeli chodzi o inne media społecznościowe, mnie możecie znaleźć także na Facebooku i na Instagramie jako Prawnik na Budowie, czyli tak jak nazwa tego podcastu. Przy okazji, jeżeli o zaproszeniach już mowa, I jeżeli interesują Cię tematy związane właśnie z prawną stroną kontraktów budowlanych, przydałyby Ci się takie bardziej jeszcze szczegółowe nawet niż te wątki, które omawiamy w podcaście, informacje, zapraszam Cię serdecznie do udziału w szkoleniach cyklu Akademia Kontraktów Budowlanych. W tym miesiącu spotykamy się jeszcze 22 kwietnia na szkoleniu Ryczałt w robotach budowlanych oraz 30 kwietnia na szkoleniu Kary umowne w budownictwie. Oba szkolenia prowadzone są online i w ich ramach już przez kilka godzin robimy taki deep diving, głębokie nurkowanie w treści związane właśnie z tymi tematami i tak z praktycznym ujęciem i odnosząc się do konkretnych sporów budowlanych, które dotoczyły się do sądu, omawiamy główne problemy tych tematyk dla procesów inwestycyjnych. Jeżeli interesują Cię szczegóły tych eventów, jeżeli chcesz się zarejestrować, zapraszam na szkolenia @kancelariamroz.pl. Wrzuć w tytule maila napis podcast, to będę wiedział, żeby rozmawiać z Tobą o 10% zniżkach na te szkolenia. Tymczasem i do usłyszenia w kolejnym odcinku.